10 minut po 14 w audycji Mąż Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś wracamy do tematu, który już w audycji Mąż Prawo poruszaliśmy, a mianowicie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, czyli ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, a w zasadzie jej zmiana, bo ustawa obowiązuje już trochę dłużej, o czym zaraz powiemy, ale zanim powiemy, to przedstawię Państwu moich i Państwa gości, a są nimi pani Elżbieta Zdanowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dzień dobry. Pani Justyna Bandoch, pełniąca obowiązki kierownika referatu do spraw nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i pomocą prawną, również z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dzień dobry. Pan Marcin Choroszewski, radca prawny, udzielający właśnie nieodpłatnej pomocy prawnej z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.
Dzień dobry, witam Państwa.
I pan Piotr Bałtryk, adwokat świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z ramienia Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie. Ale pan z Białegostoku, tak?
Jak najbardziej.
Dzień dobry. I świadczy dobry. Pan to poradnictwo również w Białymstoku. No to zacznijmy od początku. Ustawa nie nowa, aczkolwiek po delikatnym liftingu. A zanim tego liftingu dojdziemy, chociaż też już możemy w jakiś sposób kwartał podsumować, to może powiedzmy te kilka lat obowiązywania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. To jakie są Państwa doświadczenia? To potrzebna forma pomocy mieszkańcom Białegostoku, bo akurat na przykładzie Białegostoku dzisiaj będziemy rozmawiać.
Dokładnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Dosyć istotne zmiany nastąpiły od stycznia 2019 roku. Ta istotna zmiana w dużej mierze polegała na poszerzeniu kręgu osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy prawnej i rzeczywiście zauważamy znaczący wzrost osób korzystających z naszych punktów. Tak, rzeczywiście myślę, że jest to potrzebna forma pomocy. Świadczy o tym chociażby ta ilość porad prawnych udzielana od stycznia. Także na pewno dobrze. Jest kilka ułatwień, które wprowadziła ta ustawa. Może uporządkowała pewne kwestie organizacyjne. Prowadzimy zapisy, więc jakby osoba, która chciałaby skorzystać z takiej pomocy prawnej, jest umawiana na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Może również wybrać adwokata, radcę prawnego, do którego chce się udać
po taką pomoc
prawną. Także szereg zmian zostało wprowadzonych w tej ustawie. Myślimy, że na korzyść. No, także już to mówię, to jest czwarty rok funkcjonowania ustawy. Wybraliśmy, czy myślimy, że w tej chwili mamy już takie punkty w centrum miasta, gdzie dyżurują radcowie i adwokaci, więc jest dostępne też jakby są dostępne te miejsca. To są dwie lokalizacje, Zamenhofa 5C w centrum miasta. Tam świadczą pomoc prawną radcowi, adwokaci wskazani przez Izbę Adwokacką i Izbę Radców Prawnych. Natomiast na Świętego Rocha 3, gdzie się mieści Centrum Aktywności Społecznej, a wcześniej, jeżeli ktoś pamięta, szpital dermatologiczny, tam są pięknie wyremontowane pomieszczenia. Tam
barier architektonicznych nie ma.
Nie ma. Tam osoby niepełnosprawne bez problemu również mogą się do budynku dostać i tam organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie też świadczą pomoc prawną. Oczywiście radcowie, adwokaci, z którymi współpracują te organizacje, także nie jest to, może być inny poziom niż ten, który jest na Zamenhofa świadczony pomocy prawnej. Także zapraszamy również tam. Tam jest punkt, którym jest poradnictwo prawne, a też jest punkt, gdzie jest poradnictwo obywatelskie prowadzone, także potem może szerzej powiemy, czym się różnią te dwie formy. Także myślę, że tytułem wstępu, jak to wygląda, to...
Tak, te organizacje tego, kto pomaga, w jaki sposób pomaga, ustawa nakłada na gminy i to gminy muszą wyłonić te podmioty, które taką pomoc nieodpłatną będą świadczyć. I jeszcze tutaj gwoli takiego może pokazania Państwu, że ta nieodpłatna pomoc prawna, to ona jest nieodpłatna dla Państwa, a to w pełni profesjonalni ludzie świadczą tę pomoc i oni za swoją pracę oczywiście wynagrodzenie otrzymują, prawda?
Także więc... tak jak mówiłam, jakby w tej chwili każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie jakby pokryć kosztów takiej profesjonalnej pomocy prawnej, takiego poradnictwa, może skorzystać z naszych punktów, także wystarczy złożyć oświadczenie przed uzyskaniem tej porady prawnej i jakby ta dostępność się bardzo, bardzo zwiększyła. Czas pracy punktów też jest, myślę, że optymalne, jeżeli chodzi o mieszkańców miasta, 7.30, 19.30, codziennie od poniedziałku do piątku zapraszamy, także...
To wstępne umówienie potrzebne jest koniecznie telefonicznie bądź mailowo po to, żebyśmy nie przyszli i nie zastali, no może nie zamkniętego lokalu, ale kogoś, kto już z takiej pomocy korzysta i trzeba czekać w jakichś kolejkach. To rozszerzenie pomocy prawnej polegało też na tym, że ten katalog osób uprawnionych znacznie się poszerzył. A mianowicie teraz co trzeba spełnić w takim razie, powiedzmy naszym słuchaczom, żeby z takiej pomocy skorzystać? Bo czy trzeba jakieś dokumenty złożyć? Czy wystarczy właśnie ten telefon, który pewnie na stronach Urzędu Miasta znajdziemy? Bo jak to jest w radiu, niestety szybko umknie. Więc pewnie na stronach Urzędu i stronach Polskiego Radia Białystok będą Państwo mogli taki numer telefonu i adres e-mail znaleźć. Ale kto? Ja na przykład potrzebuję teraz, żeby ktoś mi doradził, jaką umowę powinnam zawrzeć z operatorem, a gubię się w tych wszystkich małym drukiem pisanych literkach, to pomoc prawna czy pomoc poradnictwo obywatelskie? O, teraz dokonałam rozróżnienia.
Wspomniała już pani dyrektor, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy.
Wcześniej, przed umówieniem czy po?
Przed umówieniem wizyty. Więc pierwszym krokiem jest zapisanie się na taką poradę pod specjalnie wskazanym numerem telefonu. Te numery telefonów są wskazane oczywiście na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, jak i na stronie białystok.pl. Czyli najpierw rejestrujemy się na wizytę, następnie składamy oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów takiej pomocy i to już przy osobie udzielającej tej nieodpłatnej pomocy prawnej, czy też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Rozróżnienie, czy to jest...
Jedno czy drugie?
Dokładnie, to jest taka trochę śliska granica i tak naprawdę osoba, która dokonuje zapisów pod tym wskazanym numerem telefonu, musi wyłapać, czyli wypytać osobę uprawnioną, jakiej kategorii spraw dotyczy. Jak wspomniała pani redaktor, czyli ten zakres, czy nakierunkowanie osoby, która zgłasza się do takiego punktu, że nie jest w stanie, tak ma jakiś problem prawny i nie wie, co z tym fantem zrobić, to tak naprawdę punktem, który powinien zająć się taką osobą uprawnioną, są punkty poradnictwa obywatelskiego, bo to właśnie te punkty mają za zadanie nakierunkowanie, ukierunkowanie danej osoby, gdzie ma się zgłosić, jakie kroki poczynić. Poza tym punkty poradnictwa obywatelskiego, ustawa doprecyzowuje, że są to punkty, które tak naprawdę zajmują się zadłużeniem, sprawami mieszkalnictwa. Jest to jedynie takie doprecyzowanie, a tak naprawdę jest to szeroki katalog, więc...
Nie zamknięty.
Nie jest zamkniętym katalogiem, więc trudno jest tutaj rozróżnić, czy to jest nieodpłatna pomoc prawna, czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna to zazwyczaj zapisywane są osoby, które zgłaszają się ze sprawami typowo jakimiś alimentacyjnymi, sprawy karne.
A tutaj też nie ma ograniczenia, czyli i rodzinne prawo, i cywilne prawo, i karne, i panowie muszą być bardzo przygotowani szeroko, żeby na każde pytanie udzielić odpowiedzi.
Może jeszcze tylko dodam a propos tego oświadczenia, bo może słuchacze tutaj...
Ktoś już przygotowuje takie oświadczenie.
Tak, albo przygotowuje, albo może się nadmiernie przyjmują, że to jakieś dodatkowe wymogi nie do przejścia są stawiane. Otóż nie, tutaj w tym oświadczeniu to jest dosłownie jedno zdanie, gdzie tam wskazujemy imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania i opatrujemy to datą. Tego też nikt nie weryfikuje. No my tutaj jakby stawiamy na to,
mamy zaufanie do obywateli.
Dokładnie, na to, że obywatele są uczciwi, nie wprowadzają nas w błąd i na tej podstawie to poradnictwo się odbywa. Także tutaj od razu mówię, nic strasznego, złożyć to oświadczenie to jest dosłownie 30 sekund, zanim faktycznie...
Pewnie jakiś wzór tego oświadczenia również znajdziemy na stronach internetowych.
W punktach jest dostępny, tutaj nie ma konieczności przychodzenia z własnym z redagowanym oświadczeniem. Wszystko jest przygotowane dla dla ewentualnych korzystających z tej pomocy.
Jeszcze tylko dodam, że zapisać się na to porady prawne można również elektronicznie na stronie białystok.pl bądź też na stronie miasta Białystok znajduje się link, dzięki któremu osoby uprawnione mogą same zapisać się bez konieczności
tłumaczenia urzędnikowi dlaczego
dokładnie.
I po co.
Tak.
I wtedy dostaniemy też pewnie jakąś zwrotną informację, na kiedy zostaliśmy zapisani.
Tak, to już osoba uprawniona sama wskazuje dzień, tygodnia i godzinę. W tej aplikacji są udostępnione tylko godziny, na które nie zapisały się już osoby uprawnione, więc tutaj nie ma żadnego.
Także proponujemy w zakładce na www.białystok.pl znaleźć zakładkę darmowa pomoc prawna i tam są wszystkie informacje i link.
24 minuty po 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym obywatelskim poradnictwie, a także o edukacji prawnej. Edukację prawną sobie przypisuję. Prowadzimy ją na antenie Polskiego Radia Białystok od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że dzięki tej naszej działalności akurat państwo przynajmniej troszeczkę z tym prawem są bardziej zaprzyjaźnieni, ale my akurat tych usług na rzecz Urzędu Miasta nie świadczymy, a pewnie i takie podmioty się znalazły, ponieważ ustawa zobowiązuje również do prowadzenia tej edukacji prawnej. Ale nie o tym. Zaczęłyśmy od tego, jak rozróżnić to poradnictwo prawne od poradnictwa obywatelskiego. I teraz może powiedzmy o tym zakresie. Czym, z czym i do kogo mamy przyjść, a jak przyjdziemy z czymś, to czy zostaniemy odesłani, czy nie. Pan już takie poradnictwo prowadził w latach poprzednich na mocy obowiązywania innej ustawy. Zwracam się do pana Marcina Choroszewskiego. No i jak to właśnie wyglądało z pana doświadczenia? Czy przychodzili mieszkańcy powiatu, bo pan w powiecie to robił?
Tak, w zeszłym roku w starostwie powiatowym, tak. To dotyczyło mieszkańców powiatu.
Z konkretnymi problemami, czy tak naprawdę?
Problemy myślę, że są i dla powiatu, i dla miasta tożsame, bo zazwyczaj polega to na, to są problemy dotyczące zadłużenia z różnych powodów. Sprawy alimentacyjne, lokatorskie, to chyba jest takie główne spektrum naszej pracy i na tym z takimi problemami dotychczas najwięcej miałem do czynienia przez te dwa lata.
Chciałam powiedzieć, że mądry Polak po szkodzie. My zazwyczaj o pomoc prosimy wtedy, kiedy już trochę za późno na jakiekolwiek działania.
To jest zdecydowanie prawda. W większości przypadków, które akurat ja analizowałem, było już sprawy były na etapie niejednokrotnie drugiej instancji, a jeśli pierwszej, to już praktycznie na ukończeniu, gdzie można było mniej więcej przewidzieć, jak to zostanie, w jakim kierunku będzie wyrokowanie szło. No, ludzie do tej pory cały czas, jak mają jakieś opory przed korzystaniem z pomocy, z prawników, z doradców. Ja zawsze przy takich sytuacjach powtarzam, że jeżeli mamy podpisać kontrakt na 10 tysięcy, a za analizę zapłacić 100 zł, to chyba jest jednak warto, tak?
No, ekonomiczny rachunek bardzo prosty, gdybyśmy z ekonomicznego punktu widzenia to patrzyli. A to rozszerzenie, bo rzeczywiście, czy to w takiej sytuacji do państwa można przyjść, jeżeli chcemy napisać pismo procesowe, pozew, wezwanie przedsądowe, wezwanie do zapłaty, bądź ja już takich tutaj nomenklatury prawniczej używam. Nasi słuchacze pewnie rozumieją wszystko, bo już wielokrotnie tak o tym rozmawialiśmy w audycji Masz Prawo. To właśnie, czy to jest to miejsce, ten punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie taką poradę dostaniemy. Bo wyobrażam sobie nieodpłatną pomoc prawną na etapie, żeby powiedzieć człowiekowi, że ma takie drogi, ale żeby napisać za niego pismo, dokumenty, wszystko, to też jest to miejsce?
Tutaj właśnie nasza rola nie jest od tego, żeby sporządzać pisma procesowe sensu stricte. I tu chodzi zarówno o postępowanie przygotowawcze, jak i już proces, a również sądowo-administracyjne postępowania. No, my ewentualnie możemy wskazać jakieś główne założenia takiego pisma, które by sporządziła osoba, która korzysta z pomocy. Natomiast no, to jest to tak naprawdę, to są porady prawne, tak? Możemy to, używając takiego potocznego sformułowania, określić. Najlepiej, jak się przychodzi, nie ukrywam, do nas przed ewentualnym jakimś postępowaniem sądowym. No, z drugiej strony, dopóki ktoś nie ma problemu, to nie przyjdzie. No, a te problemy zazwyczaj, jak już są, to...
Dopiero się okazuje, tak, jak no, już jest trochę
za późno.
To już
jest nakaz zapłaty, czy też wyrok. I już tak naprawdę często jest po terminach na jakieś... próby odwołania czy kwestionowania zasądzonych należności. I to już jest za późno. No my nie jesteśmy od tego, że to trzeba sobie powiedzieć wprost, od pisania, tylko od doradzania. Zdarza się tak, że ludzie przychodzą i proszą o napisanie. No ja akurat zawsze mówię w ten sposób, że no gdybyśmy zaczynali pisać każdemu po kolei tutaj w punktach pisma, to okazałoby się, że kolejka to jest taka, że trzeba na 2 miesiące naprzód się umawiać, żeby skorzystać z pomocy.
No i nie oszukujmy się, zawód radcy prawnego jest taki i zawód adwokata jest taki i panowie też z tego czerpią korzyści, w sensie no zarabiają na życie, prawda? I te nieodpłatne porady prawne nie mają tego zmienić przecież.
Dokładnie, natomiast też to nie w takich kategoriach ja przynajmniej do tego podchodzę. Natomiast no też zawsze powtarzam swoim, nie chcę nazywać klientom, no osobom, które korzystają z naszej pomocy, że nawet jak się napisze swoim językiem, ale zgodnie z prawdą, to i tak sąd, czy urząd, czy jakaś instytucja to zrozumie i też wyciągnie wnioski. Tutaj niekoniecznie zawsze trzeba używać konkretnych paragrafów i języka sensu stricte prawniczego, żeby umieć dowieść swoich racji.
Przychodzimy z dokumentami przygotowani i żebyśmy wiedzieli, co chcemy uzyskać, prawda?
Oczywiście.
To znaczy, żebyśmy pokazali, na jakim stanie faktycznym pracujemy.
Tak, no tutaj akurat chyba mi się nie zdarzyło taka sytuacja, żeby zupełnie osoba nieprzygotowana w tym zakresie, czyli bez dokumentów, bez tak naprawdę umiejętności wskazania, jaki jest problem, przyszła. No moje chyba szczęście, bo byłem w stanie przynajmniej
pomóc.
Natomiast no, to zdarzają się na pewno i takie przypadki. No, ale to z racji tego, że punkt jest 5 dni w tygodniu, otwarty w godzinach 7.30, 19.30, to myślę, że nie jest to problemem, żeby wrócić już z kompletną dokumentacją i umówić się na kolejną wizytę.
To dokładnie. A to nie jest tak, że można tylko raz z takiej porady prawnej, bezpłatnej skorzystać?
Mamy, każdy z nas ma grono swoich fanów, którzy wręcz domagają się, żeby przychodzić, rezerwować wizyty u osób, z którymi wcześniej rozmawiałem, ale to też jest jakby uzasadnione. No, ktoś zna problem i kolejna wizyta to jest kontynuacja tego problemu, rozwiązywania tego problemu. Tak?
I nie ma limitu. Urząd Miasta nie prowadzi takiej listy, że tych państwa nie przyjmujemy, bo już za dużo.
Nie ma takiego limitu. Zresztą ustawa tego nie pozwala nawet na takie rzeczy. Poza tym, no, z drugiej strony osoba, która korzysta z tej nieodpłatnej pomocy prawnej czy poradnictwa obywatelskiego, jeżeli zaufa danemu adwokatowi czy radcowi prawnemu, który pomógł mu w rozwiązaniu jego problemu, to jeżeli pojawia się kolejny problem, no to idzie do tej osoby, której zaufała.
Panie mecenasie, w takim razie do pana się zwracam, do pana Piotra Bołtryka. Obywatelskie poradnictwo polega na czym? No bo pan pism ma też będzie pisał do spółdzielni, bądź też mówił przynajmniej, w jaki sposób je napisać, mieszkaniowej.
Jeżeli chodzi o poradnictwo obywatelskie, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, to ono rzeczywiście zostało od 1 stycznia tak jakby wyszczególnione z nieodpłatnego poradnictwa prawnego.
Wyodrębnione.
Wyodrębnione, dokładnie. I zgodnie z nowymi zapisami ustawy, tutaj raczej stawia się na tak zwane umiejętności miękkie. A więc nierzadko zdarza się, że klient czy też petent przychodzi rzeczywiście z jakimś problemem prawnym i my oczywiście postaramy się rozwiązać ten problem za niego, ale czasami za tym problemem prawnym kryje się jeszcze coś więcej. Czasami za tym kryją się jakieś niesnaski rodzinne, jakieś konflikty. My, jako doradcy obywatelscy, oprócz tego, że finalnie rzeczywiście pomożemy mu również w sposób prawny, bo też to należy do zakresu naszych obowiązków, mamy również za zadanie poradzić osobom w trudnej sytuacji życiowej. Oczywiście nie wszyscy mamy do tego uprawnienia.
Chciałam właśnie zapytać, czy adwokat to też psycholog?
Niejednokrotnie.
Niejednokrotnie. I powiem więcej, żeby zostać doradcą obywatelskim, trzeba specjalny kurs przejść na doradcę obywatelskiego. Nie wystarczy wyłącznie być adwokatem bądź radcą prawnym. Ten kurs jest zorganizowany przez różnego rodzaju stowarzyszenia i właśnie wykształca w nas takie umiejętności miękkie. Umiejętności zrozumienia drugiego człowieka i nie tyle poradzenia mu, co nawet nakierowania na odpowiednią ścieżkę. A więc u nas w punkcie poradnictwa obywatelskiego znajdują się całe listy instytucji różnego rodzaju, do których możemy pokierować takiego petenta, żeby mógł być może najpierw rozwiązać swoją sytuację życiową, aby następnie mógł rozwiązać swój problem prawny.
Czyli nawet nie wiedząc, w czym leży problem, można się do państwa zwrócić i przyjść.
Jasne.
Poradę.
Postaramy się, bo tak jak myślę, że to już jest wiadome, ale powiem, że każdy jest zapisywany na konkretną godzinę. Jedna porada na chwilę obecną to jest mniej więcej godzina czasu, ale tą godzinę staramy się jak najpełniej wykorzystać. I zrobić taki rachunek sumienia, może nie swój, ale petenta i zgodnie
Kozetka.
Z nim tak, odpowiednio go nakierować. To taki może trochę zastępujemy psychologów, ale też z tego punktu widzenia zostaliśmy przeszkoleni.
To jest pomoc świadczona przez organizacje pozarządowe, czyli też pewnie w statutach swoich organizacji macie państwo tego typu działania. I wiecie, w czym jest problem, bo pewnie spotykacie się w codziennej działalności z tego typu sytuacjami.
Fundacja, którą reprezentuję, rzeczywiście jako jedną ze swoich działań statutowych ma pomóc tego typu osobom. Dlatego też dzięki tej doświadczeniu fundacji, doświadczeniu pracowników tych fundacji, między innymi moim, no i mam nadzieję, że jesteśmy w stanie pomóc takim osobom rzeczywiście z problemami, bo tutaj poradnictwo obywatelskie z założenia miało dotyczyć tylko trzech problemów. Problemów zadłużenia, problemów zabezpieczenia społecznego i problemów mieszkalnictwa. Więc jeżeli ktoś by miał tego typu spektrum problemów, powinien się zgłosić do poradnictwa obywatelskiego. Ale proszę się nie martwić, my się na nikogo nie zamykamy. Poza tym sam ustawodawca użył przed tym wyliczeniem słowa w szczególności. A więc jeżeli takie słówko jest użyte, to mamy możliwość doradzenia również w innych zakresach.
A jeżeli państwo akurat nie prowadzą tego typu działalności, to pokierujecie, gdzie powinien się taki petent zwrócić, taka osoba potrzebująca pomocy, gdzie ta pomoc może być udzielona?
Oczywiście.
I nawet, czy może być taka sytuacja, że państwo będą tę osobę reprezentować, na przykład w sporze ze spółdzielnią mieszkaniową, która naliczyła horrendalne dopłaty za ogrzewanie bądź ciepłą wodę.
Reprezentacja jako taka na zasadzie podpisania umowy pełnomocnictwa, czyli z założenia przychodzi klient i chciałby, żebyśmy my korespondowali ze spółdzielnią w jego jakimś problemie, to nie wchodzi niestety w grę. My możemy oczywiście pomóc mu napisać nawet pierwsze czy kolejne pismo do tej spółdzielni, stworzymy je razem. Natomiast nie może być tak, że spółdzielnia będzie korespondowała z punktem pomocy obywatelskiej, bo też my oczywiście prowadzimy swoje prywatne działalności, ale też nie na zasadzie wolontariatu, przynajmniej nie zawsze na zasadzie wolontariatu. Więc owszem, pomożemy napisać pismo, ale w imieniu tej osoby.
Czy często zwracają się, no tutaj pan może tylko kwartalnym doświadczeniem tutaj na tym bazować, z takimi niezrozumieniem na przykład treści pism urzędowych, bądź też treści umów, z którymi się spotykamy na co dzień?
Im dłuższe jest pismo bądź umowa, tym większe niezrozumienie zazwyczaj co do ich treści. Natomiast tak, bardzo często zdarza się tak, że ludzie przychodzą z umowami, które jednak, no weźmy pod uwagę ten przykład umowy telekomunikacyjnej, która jest w swej treści już złożona, ma większy, mniejszy druczek.
Jeszcze odsyła do regulaminu.
Jeszcze odsyła do regulaminu i bardzo często się to zdarza, że rzeczywiście te prawa i obowiązki abonenta są w sposób niezrozumiały. Zrozumiany, zredagowany. My pomagamy im zrozumieć, a jeżeli rzeczywiście te umowy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami kształtują ich interesy, no to oczywiście kierujemy na drogę postępowania sądowego. Pomagamy nawet napisać takie pismo sądowe, które ewentualnie pomoże im wygrać, kolokwialnie rzecz ujmując, z takim operatorem.
No i pan mecenas już założył z góry, że ta umowa jest podpisana, a ja chciałam do takiego momentu dojść, że zanim podpiszemy, to skorzystamy z radnictwa. To lepsza chyba droga
te
by była.
Przykładki u mnie w głowie po prostu tak pracują. Natomiast oczywiście, jak najbardziej. Poradzimy, czy taką umowę warto podpisać, czy też nie. Natomiast jeżeli chodzi o operatorów takich najbardziej znanych w Polsce, no to oni nie są w stanie i tak, i nie są skłonni do tego, żeby wprowadzić zmiany w...
Zazwyczaj szablony,
tak,
prawda?
Tak, w swoich szablonach. Jeżeli ktoś nie chce podpisać po prostu z nimi umowy, to tego nie robi.
No, ale przynajmniej będzie się orientował, jakie pułapki na niego czekają i w którym momencie.
Dokładnie tak.
Za 19 minut 15 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ja teraz chciałabym, żebyśmy powiedziały, tutaj powiedziały, nie powiedzieli, o tym, że pomoc, nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest naprawdę przez dobrych specjalistów, dlatego że to nie jest tak, że każdy może ją świadczyć i ona jest wyłaniana, ci, którzy ją świadczą, są wyłaniani w odpowiedniej procedurze konkursowej, w której też trzeba parę rzeczy spełnić, prawda?
Dokładnie, także wiem, w Białymstoku mamy 12 punktów, z tego 6 jest przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Te organizacje są wyłaniane w corocznym konkursie i oczywiście w tym konkursie oferty, które przedkładają organizacje, są oceniane pod kątem między innymi też osób, które organizacje zgłaszają doświadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy nieodpłatnego poradnictwa. Także oceniamy i doświadczenie tych osób, i doświadczenie organizacji, bo też muszę jakby się wykazać dotychczasową pracą na rzecz mieszkańców i udzielania, w zakresie udzielania pomocy prawnej. Więc jakby jest to szeroka oferta. Tych ofert mamy sporo w konkursach. Chyba w tym roku ponad 50 wpłynęło. Także jest duże zainteresowanie organizacji z całej Polski. Natomiast my staramy się włączyć rzeczywiście te najlepsze, te, które jakby no, dają nam gwarancję realizacji zadania na bardzo wysokim poziomie. Jakby to jest dla nas takim wyznacznikiem. Oczywiście no, zakładamy też, że obie izby, bo one też jakby zgłaszają nam kandydatury adwokatów i radców prawnych, z którymi zawieramy umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, że też są to osoby, no, które przychodzą jakąś tam selekcję w swoich organizacjach i też jakby są do nas zgłaszane te osoby, które rzeczywiście gwarantują wysoki, profesjonalny poziom pracy. Także proszę się nie obawiać, mamy profesjonalną kadrę.
Nie tak. Znaczy byle jaka,
oczywiście,
prawda?
Że nie. Myślę, że to jest profesjonalna kadra.
Oczywiście. Tak. Te pieniądze, które państwo płacicie, to jest oczywiście dotacja na realizację tego zadania, tak, przekazana z budżetu państwa.
Dokładnie, dotacje z budżetu z pośrednictwem wojewody pod otrzymujemy corocznie dotacje na wynagrodzenia, na edukację prawną, na utrzymanie punktów, także...
Musicie się z tego jeszcze pewnie rozliczyć.
Tak, dokładnie. Po roku musimy złożyć sprawozdanie.
Dobrze. Ja jeszcze chciałabym, żeby pan radca prawny powiedział o nieodpłatnej pomocy prawnej, żeby to wybrzmiało, że ta pomoc jest udzielana na etapie jeszcze tym przedsądowym, zanim sprawa trafi do sądu, chociaż pewnie nie do końca
to,
tak jest.
To nie jest tak, że poradnictwo jest udzielane na etapie przedsądowym, tylko to założenie jest takie, żeby było, natomiast no, rzadko kiedy się tak naprawdę to zdarza. Natomiast dlaczego przedsądowym? No z racji tego, że po pierwsze ustawa pozwala redagować i pomagać w konstruowaniu pism tych przedsądowych, a dwa, że też no, możemy pomóc przygotować wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. No jeżeli zakładamy, że korzystają z pomocy prawnej osoby, które nie mają na to pieniążków, to też warto by było, żeby te osoby złożyły wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Procedura sądowa pozwala na taką okoliczność. Wystarczy wykazać, że faktycznie dochody i wydatki budżetu domowego no się bilansują i tak naprawdę nie ma nadwyżki, która by pozwoliła na zaspokojenie opłat sądowych. I w związku z tym, no raz, że zachęcamy, a dwa, że pomagamy przy przygotowywaniu takich wniosków o zwolnienie od opłat sądowych i ewentualnie o przyznanie pełnomocnika z urzędu, no bo takie prawo też przysługuje osobom uprawnionym.
Czyli te osoby, które tej pomocy potrzebują, nie zostaną pozostawione same sobie już w postępowaniu sądowym, tylko też jakaś pomoc może być tutaj świadczona, ale już na innych zasadach. Nie będą państwo reprezentować.
Jeszcze tylko jedno zdanie dodam. Otóż otrzymanie pełnomocnika z urzędu to nie znaczy, że dopiero, znaczy przed rozpoczęciem procesu. Można równie dobrze to być ostatnia rozprawa w danej instancji, bądź też nawet i druga instancja i sąd może taki wniosek o przyznanie pomocy prawnej z urzędu pozytywnie rozpoznać i przydzielić faktycznie prawnika.
Czyli rzeczywiście można przyjść na każdym etapie, jak sobie nie radzimy, a pomoc otrzymamy. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć i żeby państwo też powiedzieli o tych nowościach, które tutaj są, że ta pomoc oczywiście w 6 punktach jednych i w 6 punktach drugich jest świadczona. Zapisy telefoniczne i elektroniczne. Ale można też tak się zdarzyć, że dostaniemy prawnika z zestawą do domu. W określonych sytuacjach.
To jest jedna z nowości wprowadzoną nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej, która zakłada, że pomoc prawna może być udzielana poza punktem, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy dotyczy to osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz dotyczy to osób doświadczających trudności w komunikowaniu się. Takie osoby przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej muszą złożyć oświadczenie, że nie są w stanie ponieść oczywiście kosztów takiej pomocy. Takie oświadczenie musi zostać dostarczone do urzędu w formie elektronicznej, bądź też ktoś może dostarczyć takie oświadczenie. Trzeba również złożyć uzasadnienie, tak, z jakiego powodu dana osoba nie może stawić się do punktu i wskazać formę, w jakiej taka pomoc byłaby udzielona. Może to być udzielenie pomocy w formie telefonicznej, może to być udzielona pomoc mailowa. W wyjątkowych sytuacjach również adwokat czy radca prawny dojedzie do domu i tam będzie świadczył nieodpłatną pomoc prawną.
W bardzo wyjątkowych sytuacjach. Rozumiem. Że wtedy tylko, kiedy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie w żaden sposób inny skomunikować się z prawnikiem. Ja jeszcze, żeby taka porada wybrzmiała z naszej tutaj audycji, bym poprosiła panów tutaj o radę. Często korzystamy z pomocy tego, co mamy od jakiegoś czasu w swojej dyspozycji, a mianowicie z internetu. Tam znajdziemy porady na wszystkie tematy, znajdziemy wzory wszystkich pism procesowych, przedprocesowych, poprocesowych i czego by nie tylko. Czy sporządzając takie pismo na własny użytek, korzystając z internetu, można przyjść do panów, zapisać się na taką poradę i dać do adiustacji, że czy ktoś takiego może do sądu pójść i trafić.
Pani redaktor od razu założyła słuszną ścieżkę, że ktoś te pismo ściągnie z internetu i przyjdzie do nas, żeby je zweryfikować.
Nie złoży do sądu.
Dokładnie, od razu. Bo skorzystaniem z porad prawnych w internecie jest tak samo, jak skorzystanie z porad medycznych w internecie.
No znamy się wszyscy.
Dokładnie. A lepiej by było jednak tą poradę prawną z kimś zweryfikować. Ja sam czasami namawiam, jako że niektórych pism jednak pisać nie możemy, tych pism sądowych, że być może warto, szczególnie jeżeli to są łatwiejsze pisma, że nie wymagają szerokiego uzasadnienia, żeby warto takie pismo, taki wzór tego pisma z internetu ściągnąć i przyjść do nas i ewentualnie naniesiemy te zmiany, które są spowodowane daną okolicznościami, czyli wpiszemy odpowiedni sąd, wpiszemy odpowiednie strony, tak żeby to miało przysłowiowe ręce i nogi.
I stan faktyczny może taki, nie jak w internecie, a taki, który...
Dokładnie.
Oczywiście.
Dopasujemy wszystko.
Natomiast jeżeli mogę coś dodać, to osoby, które redagują pisma na podstawie wzorców z internetu, to zachęcałbym do tego, że jeżeli już powołują się na jakieś wyroki czy artykuły, to żeby sprawdzić też w internecie, co dokładnie w treści tychże się znajduje. Bo to zdecydowanie można samodzielnie zrobić, a może to zapobiec przed różnymi skutkami negatywnymi.
No właśnie, ja tak chciałam, żeby wybrzmiało z audycji, że lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli zwracać się po poradę prawną przed tym, jak chcemy podjąć jakąś decyzję albo skierować jakieś pismo do kogoś czy do sądu, niż przyjść, kiedy już skutki prawne są za naszymi plecami.
Polecamy takie rozwiązanie.
Ale pewnie to jest rzadziej praktykowane przez naszych słuchaczy.
Świadomość prawna obywatelska, obywateli, przepraszam, Rzeczypospolitej Polskiej jest coraz większa. I rzeczywiście ten zasięg działania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej również jest coraz większy. I dzięki takiej audycji też się zwiększa. I mam nadzieję, że to też spowoduje, że coraz więcej będziemy przyjmować klientów, którzy jednak będą przed skierowaniem sprawy do sądu, do prokuratury, do urzędu, jednak weryfikować swoje jakieś rozmyślania na ten temat właśnie z prawnikami w tych punktach.
A jeżeli nie umiemy sprecyzować swojego problemu, bądź też nie wiemy, co naprawdę się dzieje, to idziemy do punktu poradnictwa obywatelskiego, a tam pan mecenas nam powie, z czym my tak naprawdę przyszliśmy. Bo
jeżeli tylko będę umiał, to chętnie
pomogę. Bo tutaj akurat i pokieruję dalej, tak. co robić, bo dużo organizacji jest takich, które oferują różnego rodzaju pomoc, a my o nich w ogóle generalnie nie wiemy i nie wiemy, że można się zwrócić do kogoś
to
takiego.
Właśnie nowelizacja ustawy też wprowadziła tą tak zwaną listę poradnictwa obywatelskiego, więc osoba uprawniona, która zgłosi się do punktu czy pomocy prawnej, czy poradnictwa obywatelskiego, jeżeli osoba udzielająca tej pomocy uzna, że dany problem wykracza poza tylko problem prawny, to właśnie przekierowuje taką osobę do instytucji bądź też organizacji, która realizuje zadania w danej dziedzinie. Taka lista poradnictwa obywatelskiego jest dostępna na stronie bip.białystok.pl w zakładce Urząd Miejski pod zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna i na stronie www.białystok.pl zakładka dla mieszkańców pod zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna i tam zachęcamy, żeby poczytać tak i dowiedzieć się.
Jest tam szereg informacji, tak, nie tylko numery telefonów, ale i osoby uprawnione. Zamieszczamy tam wszystko, co dotyczy realizacji zadania, także warto zaglądać.
I tam odsyłamy państwa i tam jest również ten adres e-mailowy, pod którym zgłaszamy potrzebę takiej pomocy prawnej. I żeby tak już na zakończenie zsumować, potrzebujemy pomocy prawnej. Doszliśmy do tego, że potrzebujemy pomocy. Kierujemy swoje kroki do urzędu? Nie. Bierzemy telefon, umawiamy się na wizytę.
Tak, zapisujemy się na wizytę.
Podpisujemy oświadczenie.
Tak, udajemy się później do punktu właściwego. Tam przed uzyskaniem konkretnej pomocy prawnej składamy oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów takiej pomocy. Trzeba podać imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis, tak opatrzyć to datą. I po złożeniu takiego oświadczenia udzielana jest pomoc prawna.
I w żaden sposób tego nie udowadniać, nie dokładać tego zaświadczeń ani PIT-ów, że akurat na taką pomoc nas nie stać. To serdecznie państwu dziękuję. Mam nadzieję, że przynajmniej ci z państwa, którzy takiej pomocy potrzebują, to już wiedzą, gdzie się po nią udać. I barier nie ma. Jest też możliwość skorzystania z takiego poradnictwa obywatelskiego, kiedy rzeczywiście znajdujemy się w sytuacji, której sami nie rozumiemy, bądź otrzymujemy jakieś pisma, których nie rozumiemy i nie wiemy, do kogo udać się po pomoc, to właśnie poradnictwo obywatelskie. A dziś moimi państwa gośćmi byli pani Elżbieta Zdanowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru z Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pani Justyna Bandoch, PO kierownika referatu do spraw nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i pomocą prawną, również z Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pan Marcin Choroszewski, radca prawny, udzielający właśnie nieodpłatnej pomocy prawnej z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku i pan mecenas Piotr Bałtryk, świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i to do pana w tym najszerszym zakresie odsyłamy naszych Zapraszam. Słuchaczy, a wszystkie informacje, których państwo potrzebują na pewno na stronie Radia Białystok też państwo znajdą i przekierowanie, gdzie tej pomocy szukać i w jaki sposób. Tyle w audycji Masz Prawo Dziś. Do usłyszenia mówi państwu Dorota Nieprzydowska, ale zostańcie państwo z nami, bo za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.